Campus. Campus.
Minęła godzina 12, jak zawsze w tym programie pojawia się Przemek Krawczyk, czyli Przekuć w sukces. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry, witajcie.
I jak zawsze, a raczej jak co dwa tygodnie, a raczej prawie jak co cztery tygodnie już tak się ułożyło, że tym razem mamy gości. Goście dzisiaj są młodzi, wyjątkowo, powiem szczerze, dawno nie było u nas tak młodych gości w Przekuć w sukces. Filip Sobel i Damian Wójcikiewicz, założyciele Stafli, o którym powiemy trochę więcej, dlatego że jest to dosyć wyjątkowa platforma.
I rozmawialiśmy przed wejściem na antenę z chłopakami i okazuje się, że inspiracją do powstania tego rozwiązania były wasze realne potrzeby i wasze realne problemy, więc chciałbym, żebyście najpierw przedstawili nam te tło, ten zarys, te początki.
A może nie tło na sam początek, tylko na początku, co to jest Stafli, bo tego nie powiedzieliśmy.
W porządku. Cześć, witam was chłopaki. Pomysł Stafli to jest de facto aplikacja pracy dopasowanej. Budujemy platformę wyposażoną w komponent sztucznej inteligencji i psychometrii, która ma za zadanie dopasowywanie pracowników do zleceń na podstawie ich cech osobowości.
Czyli taki Tinder dla pracowników.
Tinder dla pracowników i Tinder dla pracodawców.
No i teraz możemy wrócić do tego tła w sumie, czyli no inspiracja, czyli potrzeby dnia codziennego.
Tak, inspiracją był de facto problem, który zaobserwowałem sam gdzieś około 3 lat temu, będąc studentem i studiując dziennie. Musiałem się podjąć jakiejś pracy dorywczej, żeby mi starczało też na chlebek, żeby było co włożyć do garnka. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, nie miałem pojęcia za bardzo gdzie szukać. Wszystkie portale ogłoszeniowe, które odwiedzałem, nie za bardzo dawały mi to, czego od nich oczekiwałem. Żaden z pracodawców de facto mi nie odpisywał. Rodzaje tych prac też nie były za ciekawe, no i zajęło mi chyba 2 miesiące, aż podjąłem pierwszą swoją pracę dorywczą, no i wtedy zdecydowałem, że jest to zdecydowanie za długo i fajnie by coś było z tym problemem zrobić.
Też generalnie mam wrażenie, że każdy kiedyś spotkał się właśnie z tym kłopotem też przy okazji, bo przeglądając właśnie tak jak Filip powiedział, portale ogłoszeniowe o pracy, bardzo często jest tak, że no tych ofert jest sporo faktycznie, ale tutaj szukamy doświadczenia przede wszystkim i trudno jest znaleźć ofertę, która jest taką pracą faktycznie dorywczą poza wielkimi sieciówkami, które istnieją w naszym kraju.
No tak, i mam też takie wrażenie, że na początku Stafli nie było tym, czym jest teraz, że to ta aplikacja przeszła dość długą drogę, kilka znaczących pewnie zmian po drodze, więc fascynujące będzie prawdopodobnie poznanie tej drogi, którą same rozwiązanie przeszło do dziś i tego, w jaki sposób te komponenty, te feature, jak to się ładnie mówi, się zmieniały.
Tak, zdecydowanie. Tak jak sami też pewnie mieliście okazję zauważyć, znajdujemy się w startupowym środowisku, które de facto ma to do siebie, że lubi się stale i bardzo dynamicznie zmieniać. Stafli na początku miało być prostą platformą dla usług sąsiedzkich, czyli coś w stylu wynieś śmieci, zrób zakupy, wyjdź z psem za drobną opłatą. No i im głębiej de facto ja wchodziłem w ten pomysł, na początku nie mając absolutnie żadnego pojęcia, co się robi z pomysłem, w jaki sposób można go rozwinąć. Udało mi się poznać pewne osoby, które gdzieś tam przez ten pierwszy proces zbudowania założeń biznesowych, modelu, pitch decka, czyli takiej prezentacji, która de facto ten pomysł w kilku slajdach streszcza. I z tym udało nam się dostać do pierwszego programu preakceleracyjnego, który był takim naszym mini sukcesem. Wtedy też właśnie zaprosiłem do współpracy Damiana. I po 3-4 miesiącach programu preakceleracyjnego, gdzie weryfikowaliśmy nasze założenia już z mentorami, z osobami, które mają spore doświadczenie w obszarze marketingu, sprzedaży, skalowania swoich pomysłów, one nakierowały nas na to, żeby pójść w stronę modelu B2B, czyli bardziej zamiast usług sąsiedzkich sprzedawać nasze usługi firmom, które po prostu poszukują pracowników w obsługiwanych przez nas branżach, czyli są to logistyka, transport, gastronomia, hotele, budownictwo.
Jesteście studentami, tak? Dalej.
Ja jeszcze jestem studentem. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych prawdopodobnie 2 miesięcy uda mi się obronić moją pracę magisterską. Damian już jest chwilkę po studiach.
Tak, dzięki za to, że powiedziałeś, że jestem młody, ale ja tu już koło 30. także już troszkę po tych studiach. No generalnie też pamiętam, jak Filip do mnie przyszedł z pomysłem, od razu mnie kupił. Byłem w stanie rzucić całkiem fajną pracę w korporacji, dlatego także...
Tak, czy Stafli to jest taka aplikacja, którą może pobrać każdy?
Stafli będzie aplikacją, którą będzie mógł pobrać każdy. My de facto przez zeszły rok po wspomnianym już programie proakceleracyjnym działaliśmy jako taka zwykła i standardowa agencja pracy, taka, których jest u nas w kraju chyba ponad 2,5 tysiąca, z tego co pamiętam. I przez ten czas staraliśmy się zainteresować naszą wizją i misją zewnętrznego inwestora, którego finansowanie pozwoli nam na rozwój pomysłu w taki sposób, w jaki byśmy sobie to wyobrażali. To udało się pod koniec sierpnia i od końca zeszłego roku realizujemy projekt badawczy finansowany z funduszy prywatnego inwestora i Unii Europejskiej, który właśnie ma za zadanie budowę algorytmu wyposażonego w sztuczną inteligencję i badanie cech osobowości kandydatów. Mamy ich 34 u nas. Są to cechy takie jak na przykład samomotywacja, kontrola, cierpliwość, kontrola emocji, introwersja czy też ekstrawersja. I na podstawie krótkich 5-10-minutowych testów, które kandydaci absolutnie za darmo będą wypełniać na naszej platformie, my czy też algorytm będzie w stanie proponować im zlecenia czy też pracę, która jest de facto pod nich dopasowana.
Technicznie zastanawiam się, czy tak może wyglądać przyszłość HR-u w ogóle. W ogóle na świecie, bo myślę, że możemy do tego mniej więcej dążyć, do tego, że to aplikacja, to algorytm, to właśnie sztuczna inteligencja pomoże nam znaleźć pracę.
Tak, generalnie my oparliśmy się głównie o te testy psychometryczne razem w miksie ze sztuczną inteligencją, ponieważ uważamy, że szczególnie w tej pracy niższego szczebla to właśnie ta nasza osobowość odgrywa kluczowe znaczenie, czy my się tą pracą nie znudzimy, czy się do niej nadajemy. Ja na przykład nie mógłbym pracować na linii produkcyjnej, jest to zbyt monotonna dla mnie praca w mega szybkim tempie, a niektórzy są po prostu stworzeni pod taką pracę i takie zlecenia. Dlatego postanowiliśmy zmiksować właśnie tą psychometrię, sztuczną inteligencję i dzięki niej odpowiednio dobierać ludzi pod pracę.
Czyli co? Jako taki użytkownik wypełniam profil, tak samo jak robię to właśnie na przykład na Tinderze czy na innej aplikacji, choćby randkowej. I na podstawie tego profilu, który wypełniłem, to jest test psychometryczny dokładnie, jakie tam pytania w ogóle znajdziemy?
To są pytania o osobowość, to jest skala. Coś na zasadzie tak, bardzo się zgadzam, raczej się zgadzam, nie zgadzam się, bardzo się nie zgadzam. No i odpowiednio każda cecha jest badana poprzez 6 pytań. Na przykład tutaj a propos pracownika produkcji, o którym wspomniałem, badamy takie cechy jak samokontrolę, jak gotowość do szybkiego tempa pracy, jak odpowiednią organizację pracy. No i w ten sposób jesteśmy odpowiednio w stanie przypasować na zasadzie procentowego dopasowania pracownika do zlecenia.
No i jak to nie brzmi jak przyszłość, to nie wiem, co tak zabrzmi.
Ja myślę, że to brzmi jak przyszłość i zobaczcie, to ja się staram zawsze wyłapywać pewne schematy, pewne podobieństwa. Po pierwsze, o czym już wspomniałem, pomysł na fikcji wziął się z realnej potrzeby. Po drugie, w pewnym momencie dostaliście taką wskazówkę i to jest wskazówka, którą większość startupów dostaje w pewnym momencie, żeby spróbować przychodów szukać wśród klientów biznesowych, prawda? No bo to jest dużo fajniejszy sposób i szybszy na to, żeby się odpowiednio wyskalować, więc to jest kolejna rzecz, która wpadła mi w ucho. No i oczywiście wykorzystanie sztucznej inteligencji w swoim biznesie, w swoim rozwiązaniu, to jest coś, co będzie łączyć jakby coraz więcej branż, ale powiedzcie mi, czy wy macie już zmierzoną skuteczność tego rozwiązania i czy widzicie, że te dopasowanie przez sztuczną inteligencję jest lepsze niż kiedy mielibyśmy robić to manualnie, czyli za pomocą naszej głowy i zasobów HR-owych i doświadczenia osób, które pracują właśnie w tej branży. Czy sztuczna inteligencja pokonuje człowieka?
Jest to na pewno szybsze i efektywniejsze. Ja zawsze przyrównuję to dopasowanie.
Ale czy lepsze pytanie jest?
Czy lepsze? Nie wiem, ciężko teraz stwierdzić. Tak naprawdę...
Ja się mogę cofnąć tutaj do głównego problemu po stronie przedsiębiorców, który my rozwiązujemy. De facto i z naszych wywiadów i rozmów z klientami, pracownikami działu HR, wszyscy skarżyli się nam, że istnieje u nich bardzo duża rotacja. Badania pokazują, że rotacja wśród pracowników niższego szczebla może wynosić nawet do 60%, czyli ponad połowa osób rezygnuje z pracy, którą podejmuje w ciągu roku. I to jest ta taka główna potrzeba, którą gdzieś tam adresujemy naszym rozwiązaniem. Nasze wstępne założenia pokazują, że dopasowanie pracownika do pracy może zmniejszyć tę rotację nawet o połowę.
Okej, i to jest ta skuteczność, o którą pytałem, bo...
Czyli doszliśmy do wniosku, że może być lepsza.
Może i no pewnie jest, no bo dla mnie też ta odpowiedź jest w pewien sposób oczywista, tylko później zawsze mnie ciekawi to wytłumaczenie, bo ja się stawiając w roli potencjalnego klienta waszego, chciałbym zawsze usłyszeć, co mi to da, no bo skoro mam na to wydać pieniądze, to chciałbym wiedzieć, jaką wartość dla mnie to wygeneruje. I tak jak wy mówicie, po pierwsze, będzie można szukać i znajdować pracowników szybciej i będzie można zwiększyć efektywność, to znaczy algorytm zawsze obsłuży powiedzmy więcej osób niż miałby to zrobić człowiek i to co mówicie, czyli ta fluktuacja słynna, której się, czyli inaczej właśnie ten dropout pracowników, u was dzięki wam jest w stanie spaść nawet o połowę i to jest słuchajcie super zestaw takich cech pewnie właśnie Stafli, które przekonałoby każdego pracodawcę do tego, żeby dołączyć do waszej platformy.
Czego to w takim razie jest kwestia?
Tak naprawdę główny problem, który sobie stawiamy i który chcemy rozwiązać, to jest właśnie rotacja tych pracowników. No a kwestia jest taka, że są oni po prostu nieodpowiednio dopasowani przez swoją osobowość. Tak? Mm-hmm. Komuś się może wydawać, że super poradzi sobie na produkcji, komuś się może wydawać, że będzie super magazynierem, ale zwyczajnie po tygodniu czy po dwóch tygodniach stwierdza, nie, to nie jest praca dla mnie, nie nadaje się do tych obowiązków. No i stąd właśnie pomysł na połączenie.
Albo praca z taką obsługą klienta, jak znamy z takich po prostu call center, prawda? To jest też często bardzo praca dorywcza i wiele osób myśli, że sobie poradzi na tak zwanej słuchawce, ale jednak jest to tak czasami wyczerpujące emocjonalnie, że są osoby, które no właśnie nie są predysponowane, żeby to robić na co dzień i tutaj w tym momencie właśnie Stafli jestem przekonany, że jest bardzo pomocny.
Gośćmi są Filip Sobel i Damian Wójcikiewicz, założyciele Stafli, czyli aplikacji, która w przyszłości pomoże, w przyszłości niedalekiej czy dalekiej, o to zaraz zapytam, zostawię to sobie w głowie, pomoże dobrać pracownika pod pracodawcę za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji i psychometrii. W przyszłości bliższej czy dalszej?
W przyszłości zdecydowanie już bliższej niż to by się jeszcze chwilę temu wydawało. Pierwsze elementy związane z platformą dla pracowników, czyli rejestracja, logowanie, uzupełnienie profilu i próbka testów psychometrycznych dostępne będą do wykonania już na początku lipca.
No to zaraz praktycznie, faktycznie.
Zaraz i start sprzedaży B2B, czyli ten taki oficjalny launch, wielką premierę, czerwone dywany i te sprawy, na które się szykujemy, planujemy na czwarty kwartał tego roku.
No dobra, zastanawiam się też, bo to jest takie rozwiązanie, które wydaje mi się, że pomysł jest taki dosyć, kurczę, no prawie oczywisty. Coś takiego, co każdy powinien praktycznie już na to wpaść 20 razy. Czy chociaż za granicą gdzieś to funkcjonuje i wiecie doskonale, że to działa i pracuje?
Jeżeli chodzi o element psychometrii, to biorąc pod uwagę wymagania formalne wniosku, który pisaliśmy do Unii Europejskiej o dofinansowanie, był tam taki komponent, że musi być to rozwiązanie, które jest innowacją na skalę europejską. Także my tego jeszcze nie wiemy, bo nikt na skalę europejską tego jeszcze nie robi.
Na skalę europejską, czyli wiecie, że na przykład poza Europą to funkcjonuje? Będę dalej drążył temat.
Generalnie wiemy, że podobnego typu platformy są w Stanach Zjednoczonych, które też zajmują się automatyzacją rekrutacji pracy niższego szczebla. W komponent psychometrii one nie są wyposażone, ponieważ występują tam pewne ograniczenia prawne. Dlatego mamy nadzieję, że nasze pionierskie rozwiązanie będzie tutaj pierwszą tego typu ścieżką dla takich rozwiązań.
Rozmawiamy o tym, że dzisiaj Stafli pomaga przede wszystkim w zatrudnianiu pracowników do prac sezonowych, albo tak jak o tym mówicie, pracownicy niższego szczebla. Czy myślicie, że w przyszłości uda się stworzyć na tyle zaawansowane rozwiązanie, że ono będzie pomagać zatrudniać na przykład menedżerów, dyrektorów, czyli osoby, które naprawdę zatrudnia się z wielką dbałością i wiemy dzisiaj, że popularni headhunterzy...
Specjalnie zatrudnia się headhunterów, żeby zatrudnili ci dyrektora na
tak,
przykład.
Więc... Dokładnie i firmy doradcze między innymi bardzo dużą część swoich przychodów czerpią właśnie z tego, że pomagają w zatrudnieniu osób na wysokie stanowiska i czy myślicie, że w przyszłości uda się również tutaj sztuczną inteligencję zaprząc, żeby zastąpić lub może pomóc właśnie również w tego typu stanowiskach.
Tak, jeżeli chodzi o rekrutację na stanowiska wyższego szczebla, to faktycznie jest to model, który gdzieś tam na zachodzie jest testowany. Wiemy, że 80% firm z listy Fortune 500 w Stanach Zjednoczonych, czyli między innymi tacy giganci jak Apple, Walmart czy AT&T, faktycznie z testów psychometrycznych korzystają. Korzystają z nich także 75 ze 100 najlepszych firm w Wielkiej Brytanii. Jest to m.in. BP, Unilever czy też GSK. W naszych planach te stanowiska wyższego szczebla też tam gdzieś oczywiście są, ale najpierw decydujemy się na tym, żeby gdzieś tam za bardzo mocno zaadresować te nisze pracowników niższego szczebla, ponieważ tak jak pokazuje praktyka, bardzo fajnie u nas w kraju wykształciła się nisza pracowników IT. Jest bardzo dużo portali, które zajmują się rekrutacją tego typu pracowników, osiągają super wyniki i przychody i my mamy nadzieję na to, że naszą niszą będą właśnie ci pracownicy niższego szczebla.
Gdzieś zresztą w naszym kraju, nie pamiętam nazwy aplikacji, tylko też o niej rozmawiałem, między innymi w kampusie głównym, funkcjonuje rozwiązanie, które dopasowuje programistę pod firmę, dla której miałby pracować i daje mu przykładowe zlecenie, które ma wykonać i potem na podstawie tego zlecenia, które już i tak wykonał i które było potrzebną pracą do wykonania w tej firmie, stwierdzają, czy faktycznie wszystko jest dobrze, więc gdzieś faktycznie u nas w kraju podobnie to funkcjonuje, tylko Staffly mam wrażenie, że jest na większą skalę trochę.
No i pewnie efekty pracy programisty można bardziej kwantyfikowalnie zmierzyć,
no tak,
i przetestować,
to
prawda?
Prawda?
Więc tutaj można pewnie sprawdzić, czy to działa, puścić test i zobaczyć, czy dobrze wykonał zadanie. W przypadku niektórych prac ciężko, nie? Wcześniej,
no,
przed zatrudnieniem,
więc też,
to przetestować.
Też generalnie myślę, że wy na pewno myślicie, właśnie, myślicie o przyszłości. Jaka jest przyszłość?
Póki co zaczynamy na Mazowszu. Województwo mazowieckie będzie tym takim naszym tak zwanym królikiem doświadczalnym, gdzie faktycznie będziemy mieli okazję przetestować algorytm na prawdziwych danych i zobaczymy, co dalej.
No i otwieramy puszki. Z wodą, rzecz jasna, żeby nie było.
Ale... Ja nie wiem, czy ty jesteśmy na nagraniu, czy ty takie dziwne dźwięki wydajesz.
Na nagraniu jesteśmy, nagrywamy, jesteśmy już w podcaście, wszyscy nas słyszą, więc to miał być dźwięk, wiesz, dźwięko naśladowcze. Onomatopeja, która otwiera puszkę. Taka, nie umiem tego zrobić.
Kamil potrenuje, a my porozmawiamy o biznesie. No dobrze, panowie, więc ja obiecałem, że będę was pytał o tą kuchnię i powiedzcie mi, jaki jest wasz model biznesowy w takim razie.
Tak, w naszym modelu biznesowym opieramy się na subskrypcji, bardzo zresztą popularnej ostatnio, czyli coś na zasadzie Netflixa czy innych tego typu portali.
Lub Tindera.
Czy też Spotify na przykład. Także będzie można u nas wykupić miesięczną subskrypcję za określoną kwotę, no i w ramach tej kwoty...
Ale kto płaci, przepraszam?
No,
osoba, która się loguje i szuka pracy, czy pracodawca?
Nie, tutaj tą stroną, która płaci, jest pracodawca, jak najbardziej. Dla pracownika wszystko jest absolutnie za darmo.
Mm-hmm. Okej, okay, czyli chcecie zbudować masę krytyczną użytkowników, którzy szukają pracy, przez to, że rozwiązanie jest darmowe, dla nich to jest freemium, natomiast płaci pracodawca, ale mówicie o subskrypcji, natomiast czy... W zależności od tego, ile ogłoszeń chciałbym wrzucić, albo ile osób szukam, albo tego, jak jesteście skuteczni, czy ta kwota tego abonamentu jest uzależniona?
Tak, ona jest uzależniona głównie od liczby osób, natomiast nie opieramy się na samych ogłoszeniach, ale bardziej my tak to fajnie nazywamy shake handach, czyli jak już dojdzie do takiej transakcji, że dana firma zatrudni danego pracownika, wtedy naliczamy tą jedną głowę.
Czyli to jest po prostu po głowach i zgodnie z tym, jaką korzyść otrzymała firma, tyle dokładnie zapłaci w ramach tej subskrypcji, tego abonamentu, z tego co dobrze rozumiem.
Jeżeli przez korzyść masz na myśli tutaj
no,
liczbę
za
osób...
Zatrudnienie pracownika,
tak.
Dokładnie.
No to tak, dokładnie.
A to jest duże ryzyko, bo bierzecie ryzyko na siebie, rozumiem. Jeżeli nie dojdzie do zatrudnienia, to w takim razie ten abonament albo nie będzie zapłacony, albo będzie niższy, więc ryzyko jest po waszej stronie.
Tak,
je na siebie.
Bardzo mocno chcemy się pozycjonować jako właśnie portal, który operuje tylko i wyłącznie na success fee, czyli de facto opłaci się za wynik.
Mhm. Tak, portali ogłoszeniowych jest sporo, niekoniecznie super jakościowych, dlatego my tutaj w Staffly chcemy
postawić
na jakość.
Tak, a przy okazji każde ogłoszenie, które widzimy w internecie o pracę, kosztuje. To nie jest tak, że ogłoszenia są za darmo i wszyscy płacą za ogłoszenia i
no,
to nie jest
kosztuje,
success fee wtedy, prawda?
Albo kosztuje, albo na tej stronie są wyświetlane reklamy. I
wiecie,
wtedy
wiecie, jak wygląda ten rynek doskonale i też przy okazji znacie ceny. Wasze są niższe czy wyższe?
Zależy, do kogo się porównujemy, ale ceny są, powiedzmy, wypośrodkowane. Nie mówię, że są najniższe, bo my chcemy dostarczyć tą jakość.
Nie, no, nie. Domyślam się, że mogą być wyższe. To jest całkowicie zrozumiałe, dlatego że bierzecie te success fee dokładnie. I jeśli już jest success, to wiadomo, że sukces był osiągnięty tutaj. I cena może, ma prawo być wyższa absolutnie w tym miejscu.
Przykładowo jednym z pakietów jest pakiet za 999 zł, w którym będzie można pozyskać 8 pracowników.
Miesięcznie.
Miesięcznie, zgadza się. Dla porównania samo dodanie ogłoszenia na niektórych naszych, powiedzmy, konkurencyjnych portalach waha się od 80 do nawet 1000 zł.
Tak. Czyli, ale generalnie to jest tak, że jeśli ktoś zatrudni mniej pracowników, to co? To w ramach tej subskrypcji będzie miał, będzie płacił mniej, czy nie będzie płacił mniej?
Tutaj już liczymy od głowy, tak? Czyli jeżeli zatrudni jedną osobę, no to zdejmujemy tą jedną osobę z tych 8, które były w ramach danego abonamentu.
Czy ktoś musi tak z góry się zadeklarować, że on planuje tyle i tyle osób zatrudnić? Czy raczej nie jest to jakaś taka bardzo
wiążąca... Czy można dynamicznie na przykład podwyższyć sobie ten plan?
To albo w ogóle go wyzerować całkowicie. Ja tylko chcę w tym miesiącu na przykład i nic więcej.
Tak, jak najbardziej, jak z każdą subskrypcją. Można ją anulować w dowolnym momencie. Mamy już opłacany dany miesiąc, więc nie będzie ona naliczana od następnego miesiąca.
No tak, czyli to działa tak jak rzeczywiście na Netflixie. Mieliście jakiś trudny moment w ramach rozwoju waszego rozwiązania, kiedy pomyśleliście sobie, że no nie, chyba trzeba się zwijać walizki po prostu?
Myślę, że do tej pory, mam nadzieję, że nie będę żałował, że tego powiem, ale wszystko szło naprawdę jak z płatka. Generalnie było kilka takich momentów chyba w zeszłym roku, kiedy te działania związane z pozyskiwaniem finansowania gdzieś tam się troszeczkę opóźniały i przeciągały. To był to taki moment, gdzie ta motywacja być może troszeczkę gdzieś tam dołowała, ale jednak ja jestem zdania, że jeżeli na 100 rozmów, na które pójdę, 99 razy usłyszę nie, a jeden raz usłyszę tak, to i tak uznaję to za sukces.
A długo szukaliście inwestora?
Było to gdzieś między 6 do 8 miesięcy, więc z perspektywy...
Ile rozmów?
No myślę, że gdzieś około właśnie 100. z perspektywy czasu i być może tego ile lat mamy, może się wydawać, że to nie jest długo. Jednakże powzięliśmy sobie jakieś cele, które chcieliśmy zrealizować, no i do tej pory jakoś to wszystko się udaje.
Gdzie był ten największy problem? Jak patrzycie z perspektywy czasu nad pracą, nad tym projektem i jesteście praktycznie już na finiszu, to co było najtrudniejsze, żeby to wszystko w ogóle dopiąć?
Zdecydowanie myślę, że brak doświadczenia w budowaniu własnego biznesu. Wszystkiego de facto musimy uczyć się z marszu.
A zapytam
i
o konkret. Nie, ja potrzebuję konkretu tutaj. Nie.
No,
brak doświadczenia w biznesie to jest bardzo szerokie pojęcie, absolutnie. To ja bym chciał usłyszeć, na czym się wyłożyliście przez brak doświadczenia.
No w szpłodzie i panowie wszystko szło jak z płatka, więc...
No właśnie, no. Ale teraz słyszałem brak doświadczenia, niespójność w zeznaniach.
Ja myślę, że tutaj zderzenie z rynkiem, czyli takie nasze wyobrażenie, które mieliśmy gdzieś tam na początku, podchodząc do tematu, spotykając się z klientami, versus to, co się okazało pewnymi realiami. Stąd też jakieś małe piwoty, które mieliśmy w trakcie tworzenia produktu. No więc myślę, że to są takie małe kłody pod nogi, które póki co udało nam się ominąć.
Tak, nawet mogę odrobinkę rozwinąć ten temat, jeżeli już tak lubimy mówić o porażkach. Na pewno porażką było to, że założyliśmy sobie, że ten nasz model typowej agencji pracy tymczasowej będzie czymś, co klientów przekona. I de facto pierwsze 3 miesiące po pozyskaniu finansowania, gdzie przeprowadziliśmy bardzo dużo wywiadów i badań z tymi klientami, one nam wskazały, że outsourcing usług HR, czyli rozliczanie pracowników, księgowanie, ZUS-y i tak dalej, to wcale nie jest największa wartość dodana dla pracodawców. Pracodawcy chcą mieć tych pracowników pod sobą, pracodawcy chcą dawać im umowy o pracę, co też tutaj legislacyjnie też jest de facto odrobinkę problemem pod kątem automatyzacji tego, bo jest to de facto niemożliwe. Plus w niektórych z naszych branż, czyli dla przykładu logistyka, rozmawialiśmy z klientami, którzy operowali w branży farmaceutycznej, gdzie de facto samo szkolenie takiego pracownika magazynu trwa od 3 do 6 miesięcy i tutaj ten nasz model pracy tak zwanej tymczasowej no troszeczkę się o to rozbijał.
No tak, no bo to w zasadzie 3-6 miesięcy to ten pracownik już pewnie dawno może się pożegnać z firmą, a musimy spędzić dużo czasu jako firma i też wydać sporo środków na to, żeby go wyszkolić.
Ja też teraz sobie pomyślałem, kurde, zaraz wyjdę na jakiegoś człowieka, który po prostu kocha słuchać o porażkach, a ja po prostu, nie, ja bardzo lubię słuchać o porażkach, to taka jest prawda. Lubię, bo wiem doskonale, że na każdych porażkach człowiek się najbardziej uczy, nigdy się człowiek nie uczy na sukcesie, bo sukces nie uczy, sukces raduje człowieka i tak zawsze będzie. Dlatego tak dopytuję o te porażki, zastanawiam się, na czym się najbardziej wyłożyliście. Jakbyście mieli możliwość cofnąć się o te kilka lat wstecz i powiedzieć sobie jedno zdanie, które by w pewien sposób zmieniło cały projekt albo może poprawiło wasze funkcjonowanie, czyli taka uniwersalna rada dla przeszłego siebie, która teraz by, która wtedy by zmieniła dużo, a teraz już wiecie, że tak nie było.
Ja myślę, że najpierw skonfrontuj coś z rynkiem, a później bierz się do działania.
A ja od siebie bym powiedział, że rozmawiaj z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
O, dwa zdania, które w tej audycji już padły, na pewno.
No, ja mam wrażenie, ja mam tak zwany déjà vu, tak, bo to jest znowu w ramach poszukiwania pewnych wzorców, czegoś się powtarza, to zdecydowanie tak. Ile osób dzisiaj tworzy team Stafli i pomaga wam w tworzeniu tej platformy?
Nasz szkieletowy zespół, oprócz mnie i Damiana, tworzy jeszcze dwóch Łukaszów, którzy zajmują się projektem strony technologicznej i designerskiej. Oprócz tego od kilku miesięcy współpracujemy z zespołem deweloperskim, czyli z software house'em de facto, w którym jest 8 osób, którzy współpracują z nami na co dzień i budują naszą aplikację.
Czyli to nie jest taki potężny projekt przy współpracy setek osób, które pracują nad jednym rozwiązaniem. To jest raczej taki startup.
Jest to typowy startup. Tak, jeszcze zapomniałem wspomnieć o Jędrzeju, którego też tutaj serdecznie pozdrawiam, bo też z nami współpracuje.
Ja bym jeszcze tutaj dodał nasz zespół badawczy, który tworzy z nami tą całą psychometrię od strony statystycznej i psychologicznej.
No właśnie, czyli sporo osób, które współpracują z wami.
Tak jest.
Natomiast, słuchajcie, chciałem wam zadać takie pytanie, tylko zapomniałem, jakie to pytanie, będziesz musiał to tam uciąć. No właśnie. Kto? Już wiem, jakie to pytanie.
Nice.
Uwaga, uwaga. Panowie, chciałbym wam zadać takie pytanie. Mówicie o tym, że raczej współpracują z wami właśnie programiści, więc rozumiem, że sprzedażą, marketingiem, to zajmujecie się wy tak naprawdę na co dzień?
Dokładnie tak. Ja zajmuję się marketingiem, mam co prawda drobne, bo około 2-letnie doświadczenie w agencji influencer marketingowej, ale te wszystkie właśnie rzeczy związane z komunikacją są na mojej głowie. Póki co jest to troszkę bardziej metoda prób i błędów, czyli staram się śledzić czy też kreować jakieś własne trendy, które wrzucam na nasze kanały i po prostu patrzę, co działa.
No, ja nie mam za dużo wspólnego z marketingiem, ja bardziej tą stroną sprzedażową i finansową. Czyli jest takie niecodzienne połączenie finansów i sprzedaży.
Skoro jesteśmy już przy marketingu i sprzedaży, tak wrócę jeszcze do tematu pozyskiwania sponsora. Czy prowadząc 99 rozmów, które miałeś, nie czułeś w pewnym momencie, że no nie, to się nie uda?
Muszę przyznać, że wsparcie zespołu, które wtedy bardzo mocno czułem, sprawiało, że de facto ja miałem przeczucia, że to może się w końcu wydarzyć, tylko musimy poznać odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.
czyli definitywnie cię to nie zniechęciło. Nie słyszę tutaj żadnego zwątpienia w tym głosie, nawet w tej odpowiedzi nie słyszałem, gdzie go naprawdę szukałem. Myślałem, że było gdzieś to zwątpienie, no bo komu się nie pojawi zwątpienie po 99 nie i dopiero wtedy faktycznie jest tak. To jest...
Tak, ja jestem człowiekiem czynu, tak bym się określił.
Filipa jest trudno zniechęcić.
Słuchać u Filipa bardzo dużą pewność siebie,
tak,
w głosie.
To prawda.
I to jest coś, co każda osoba, która zakłada swój startup, musi mieć, bo no właśnie, ja mam takie wrażenie, że ten fragment naszej rozmowy, kiedy my szukaliśmy i dopytywaliśmy, czy ty, Kamil, głównie o te porażki, błędy, to dlatego tak ciężko było to od chłopaków wyciągnąć, bo oni tego nie postrzegają jako porażki, tylko oni to postrzegają jako kolejny krok. Dobra, nie udało się, idziemy dalej, próbujemy. I wiele osób właśnie w ten sposób by pomyślało, że 99 rozmów z poprzednimi inwestorami to były porażki, bo się nie udało. I tak mogłyby nam odpowiedzieć. A dla chłopaków to były kolejne rozmowy, no tak, nie udało się, no to jutro następna. No szukamy, aż ktoś w końcu zatrybi. I może właśnie dlatego właśnie im się udało, bo przez cały czas i szli po prostu dalej.
A, jeszcze do sukcesu trochę zostało.
No do sukcesu zostało, ale udało się znaleźć inwestora, więc na przykład to nie było 99 porażek, jakby to Jay-Z nawinął pewnie.
Nine problems, but beaten one.
Tak, tylko po prostu to jest tak, żeby to było wszystko w kalkulacji. wkalkulowane w koszt pozyskania inwestora, żeby się kilkadziesiąt razy spotkać i żeby się nie udało, żeby udało się w końcu.
Tak, tym bardziej, że każda rozmowa przynosi nam jakieś nowe doświadczenie, które potem możemy wykorzystać w kolejnej. Jest to oczywiście bardzo często bardzo drobne doświadczenie, choćby jedno słowo, które wypowiemy więcej, to wszystko nam przynosi efekty. Dobrze mówię?
Tak, ja muszę przyznać, że prowadzenie własnego biznesu to jest naprawdę emocjonalny roller coaster i być może pomimo tego, że ten projekt traktuję tak troszeczkę jako no de facto swoje dziecko, bo to tak trzeba nazwać, więc może to też mnie pcha do tego, żeby de facto gdzieś tam posuwać się do granic swoich możliwości, czy też wytrzymałości w rzeczach, które robimy na co dzień.
Czy pandemia was dotknęła przy realizacji tego projektu?
Myślę, że nie. Nie, akurat nie miała wpływu za bardzo na to, co tworzymy, na cały proces, także
ja myślę, że w pewnym sensie ona mogła wam przysporzyć klientów, bo niektóre, bo mam wrażenie, że branże, które poszukują pracowników sezonowych, tymczasowych, w trakcie pandemii miały więcej pracy.
Turbulencji,
moim zdaniem. Mówicie o magazynach firm farmaceutycznych czy medycznych, no to ja jakby wiem o tym z pierwszej ręki, że wtedy hurtowo zatrudniają dodatkowych pracowników, bo trzeba było te wszystkie leki i materiały te jednorazowego użytku, trzeba było to wszystko poprzerzucać, prawda? Więc paradoksalnie pewnie w tym sensie więcej osób byłoby zainteresowanych, prawda? Współpracą z wami.
Tak, pod warunkiem, że mielibyśmy już gotową aplikację. No, mm-hmm. tak, tworzenia.
Dobra, kochani, co teraz w takim razie? Jakie macie dalej plany i co jest waszym kolejnym krokiem, który nastąpi? I czego możemy się spodziewać? Bo już słyszeliśmy o tym, że faktycznie w lipcu ruszają testy psychometryczne i potem za jakiś czas, już nie pamiętam daty,
w czwartym kwartale, ja pamiętam.
W czwartym kwartale,
super.
Właśnie.
Launch platformy i rozpoczęcie sprzedaży, ale no to właśnie, bo może bardziej pytanie, bo plany już usłyszeliśmy,
dlatego
ale
ja pytam...
cele wasze jakie macie? Co byście chcieli osiągnąć w najbliższym czasie? Musicie mieć jakieś KPI, po których sobie pomierzycie, czy wam się udaje i czy idziecie w dobrym kierunku?
Mamy taką naszą wewnętrzną prezentację, w której Damian założył cele na 2020 rok. Jeżeli za rok będziemy w stanie spotkać się w tym samym miejscu o podobnym czasie i my powiemy wam, że osiągnęliśmy 800 tysięcy złotych przychodu, zeskalowaliśmy się na kolejne województwa i mamy 178 aktywnych subskrypcji, to wtedy uznam, że to był dobry rok.
No, brzmi fajnie.
Są cele i super, no bo usłyszeliśmy mega konkret. Dziękuję, że się podzieliliście tym, no bo rzeczywiście też podczas rozmów z wieloma...
Ja to zadowolony jestem, ja to lubię konkrety słyszeć w
tak,
audycji.
Tak, ale ja podczas rozmów z wieloma przedsiębiorcami początkującymi, osobami, które też mówią, że prowadzą startup, pytam się, czy macie jakieś KPI, nawet tak zakulisowo, a oni mówią, co to znaczy. I okazuje się, że to są ludzie, którzy nie mają tego celu, czyli otwieram firmę i no, będę sprzedawać.
Dobra,
ale ile
Przemek, bo teraz,
no nie wiem.
Bo teraz mam wrażenie, że tak, ktoś nas słucha i myśli sobie, kurde, co to jest ten KPI.
No to są Key Performance Indicators, czyli to są po polsku wskaźniki sukcesu, czyli inaczej mówiąc, to są cele, które sobie zakładamy, do jakiego poziomu dążymy, żeby po jakimś czasie sprawdzić, czy nam się udało, czy nie. I jak panowie mówią o swoich celach, dobrze zapamiętałem, 178 subskrypcji,
tak.
To sobie za rok spojrzą i zobaczą, mieliśmy 324. Super, udało się. Przebiliśmy to, co sobie założyliśmy. A jak będą mieli 70, to zobaczą, że nie osiągnęliśmy tego celu i zastanówmy się dlaczego, coś możemy poprawić, coś spiwotować i to są właśnie te KPI i każdy startup powinien takie mieć. Ja wam powiem więcej, nawet jak sobie planujecie, nie wiem, obronę pracy dyplomowej, to też macie KPI, czyli ilość stron, czasami się wymaga ilość, ile ma być pozycji w bibliografii, chcemy osiągnąć jakąś konkretną ocenę, czyli żeby nas ocenili na minimum 4,5, to też są KPI-e i fajnie jest sobie generalnie w życiu takie cele wyznaczać i mierzyć po prostu, żeby patrzeć, czy gdzieś tam w dobrym kierunku podążamy.
KPI-e powinny nam towarzyszyć w każdej dziedzinie życia, nie tylko w biznesie, nie tylko na studiach, ale też w tym, co zamierzamy, jak na przykład zamierzamy wyglądać za lat 10.
Przypadkowa puenta.
Tak, no absolutnie. Naprawdę, warto sobie stawiać KPI-e w stylu w wieku 30 lat chcę pracować tu i tu, chcę mieć żonę, chcę mieć dziecko. Może się nie uda, ale...
Czy Kamil przypadkowo właśnie zdradził nam swoje KPI-e? No słuchajcie, Freud...
Może się uda.
Tak, każdy powinien mieć KPI-e i każdy odcinek Przekuć w sukces, w którym są goście, ma swój stały kącik.
Tak,
pytania, które zadajemy na koniec naszym gościom i Kamil zadaje zawsze te pierwsze, więc przekazuję ci głos.
Tak, literatury szukam. literatury takiej, która inspiruje, nie tylko, mam na myśli, mówiąc literatura, to jest bardzo rozległe pojęcie, więc artykuły, książki, podcasty, strony internetowe, blogi, jest tego mnóstwo. Coś, co was inspiruje i co robicie w wolnym czasie, żeby może coś poprawić.
Biorąc pod uwagę to, że ja jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam czuje ciągłą potrzebę chłonięcia różnych informacji, chyba wyniosłem to z domu, że gdzieś po prostu, nie wiem, czy to radio informacyjne, czy to telewizja informacyjna, gdzieś tam cały czas w tle musi sobie lecieć i te informacje cały czas gdzieś tam moja głowa musi przetwarzać. Dla mnie na pewno źródłem inspiracji są podcasty, które gdzieś na przestrzeni ostatniego roku, myślę, że przeżywają na pewno bardzo dużą hossę. Jeżeli miałbym wybrać taki konkretny, który jest gdzieś tam moim wzorem, albo który mnie naprawdę bardzo mocno inspiruje, no to myślę, że Michał Sadowski z Prank24.
Już słyszeliśmy taką polecajkę.
Słyszeliśmy, kurczę, ale też to jest podcast, który się pojawił niedawno dość w podcastosferze polskiej. To nie jest Marek Jankowski,
ale
czy
jest
Michał
dobry
Szafrański.
Podcast. Nawet ja nie słucham podcastów, ale faktycznie słuchałem dwa odcinki z tego i bardzo fajne.
Mhm. Tak, okay. Ja tutaj się podepnę pod te podcasty, z tym, że moim ulubionym jest Zaprojektuj swoje życie. Mega fajny i inspirujący, na pewno dużo ciekawych historii można stamtąd wyciągnąć. A jeśli chodzi o literaturę, to czytam, właściwie to kończę czytać teraz bardzo fajną książkę, Tajemnice Sam Hill Road, gdzie autorem jest osoba z funduszu Anderson Horwitz i naprawdę fajne, ciekawe historie i myślę, że każdy, kto planuje założyć startup, powinien ją przeczytać.
W kontekście współpracy pewnie z funduszem, czyli z inwestorem.
Dokładnie, tak.
Dokładnie, no bo tutaj jakby podejrzewam, że jakbyśmy wzięli na szali, na wadze historię sukcesu współpracy z inwestorem i te historie, które zakończyły się porażką, to ten sukces zostanie po prostu wybity do góry, bo przeważają jednak te nieudane współprace. Ja też o tym piszę swoją pracę dyplomową, więc dlatego się wymądrzam. I teraz jest drugie pytanie ode mnie. Chciałbym, żebyście polecili jakieś rozwiązanie, aplikację na przykład, która albo jest za darmo, albo mało kosztuje, która wam pomaga w albo prowadzeniu firmy, w prowadzeniu biznesu, albo gdzieś ułożenia sobie życia w kontekście produktywności, zarządzania czasem. I no jako, że już to jest 42 odcinek, to bardzo dużo już takich rozwiązań gdzieś tutaj padło, więc istnieje ryzyko, że się powtórzycie, ale spróbujcie jakieś takie właśnie nieoczywistą apkę na przykład podać, której gdzieś tam na co dzień używacie.
Ja myślę, że pewnie wspólnie powiemy, że Lemlist. Nie wiem, chociaż to ty, Filip, chciałeś
powiedzieć.
I tej
aplikacji nie było jeszcze.
Nie było.
Tak, jest to aplikacja, de facto web aplikacja służąca do personalizacji komunikacji mailowej, którą wysyła się do interesariuszy, klientów czy inwestorów. Polega na tym, że możemy tam wybrać sobie template obrazka, który da się bardzo łatwo personalizować. Czyli na przykład jeżeli włożymy tam maila pani Ani z firmy X, no to jest opcja, żeby pani Ania z firmy X dostała maila z kubkiem kawy, gdzie na kubku kawy jest jej imię. I w kontekście personalizacji wskaźników mierzących otwarcie tych maili i odpowiedzi na nie, działa to naprawdę super.
Tak, mega fajnie to działa i wszyscy zawsze bardzo chwalą, nawet jak odpowiadają mnie dzięki, ale piszą miłe słowa, że z taką komunikacją się póki co nie spotkali.
Super, fajna sprawa. Nie słyszałem o tym, powiem szczerze.
Super. No oczywiście, tak jak zawsze, wszystkie polecenia będą zalinkowane i w opisie podcastu je znajdziecie, więc jeżeli takie narzędzie może być dla was przydatne, to Lemlist, dobrze?
Lemlist, tak Lemlist. Ja może jeszcze od siebie dodam, z racji tego, że tematy well-beingu są bardzo ostatnio popularne, jest taka aplikacja, która nazywa się Oak. I są tam zawarte różnego rodzaju...
Oak jak dąb, przepraszam?
Tak. Okay. Są tam zawarte różnego rodzaju procesy związane z możliwością wyregulowania swojego oddechu przed snem na przykład. I to po takim jakimś cięższym czy też lżejszym dniu.
Widziałem reklamy tego na Facebooku. Wiedziałem, że skądś kojarzę te aplikacje.
Pomaga naprawdę fajnie się zrelaksować, szczególnie dla osób, które mogą mieć jakieś problemy z zasypianiem.
Tak, Kamil zobaczył reklamę, się hiperwentylował i w końcu tyle z tej aplikacji wyszło.
Nie pobrałem jej, bo nie mam tendencji do wpadania w reklamowe szaleństwo, które na moim Facebooku się pojawia, więc właśnie słyszałem. Ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś polecał. Teraz jak ktoś poleci i zobaczę reklamę, to kliknę i zainstaluję i zobaczę, co z tego fajnego
Kamil
może wyniknąć.
Kamil, zainstaluj, za dwa tygodnie ja sprawdzę, czy wyregulował
się oddech. I będę spokojniejszy, prawda? Będę spokojniej mówił, będzie pięknie, będę poważnym redaktorem. lektorem, który poważnie rozmawia o poważnych tematach.
No mam nadzieję, że nie. No chociaż i tak jakby dla mnie to, że ktoś mówi wolno, to nie jest problem, bo ja wszystkie podcasty odtwarzam razy półtora czy razy
naprawdę?
Dwa.
Naprawdę?
Jak
naprawdę.
Możesz tak krzywdzić w ogóle ludzi, którzy to robią?
Powtarza się dyskusja dlaczego? Takiego odcinka numer 23, kiedy o tym powiedziałem i Kamil Kuć wtedy zrobił, no a dlaczego, więc znowu mam déjà vu. Dlatego, że po prostu ja jak słucham podcastu utworzonego razy jeden, to często...
Nudzisz się po prostu.
Nudzisz, zaczynam myśleć o innych rzeczach, się łapię po tym, że po 5 minutach odpłynąłem i nie pamiętam, o czym mówił gościu, czy gościni, a jak sobie otworzę razy półtora jest szybko, to się muszę skupić i dzięki temu jestem cały czas skupiony na tym, co się dzieje.
Nie, dla mnie nie trafia do mnie ten argument.
No Kamil jest z radiowej rodziny i ja wiem, że ty chcesz pielęgnować tą treść przekazywaną razy
jeden. Tak, tak. No, żeby tak. To wszystko, wiesz, brzmiało dokładnie tak, jak to nagrałem, tak, jak to zmontowałem, a potem ktoś to odtwarza razy półtora i mój głos brzmi po prostu...
Tyle przegrać.
Słuchajcie, ale no żeby nie było tak, żeby nie było tak negatywnie, jak słucham Przekuć w sukces, to słucham razy jeden, bo
upadłem. Mam nadzieję, żeby też słuchacie razy jeden i teraz ktoś właśnie, kto ma razy półtora na słuchawkach, po prostu ops.
No właśnie, więc moi drodzy, dużo fajnych informacji dzisiaj, dużo poleceń,
jak
więc
zawsze.
Musicie odwiedzić sekcję opisu tego odcinka, żeby móc sobie łatwo pobrać i zobaczyć, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy i no ja jestem niesamowicie zadowolony z dzisiejszej
plus jeden,
rozmowy.
Byczku, plus jeden.
Plus jeden.
Filip Sobel i Damian Wójcikiewicz, czyli założyciele Stafli, aplikacji, o której rozmawialiśmy, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy wam chłopaki bardzo serdecznie i chyba możemy powiedzieć, że życzymy powodzenia i jeśli się wszystko uda i będziecie milionerami, to zapraszamy ponownie.
Dzięki wielkie.
Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że za rok być może uda nam się spotkać w tym samym miejscu i coś więcej wtedy będziemy w stanie o tym opowiedzieć.
Super. Dzięki wielkie. My też się żegnamy, Przemek.
Tak jest. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Jeszcze papa ładnie powiedz.
Pa, pa, pa.
Pa, pa.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.